na jednego.
Cześć, witam w audycji 1 na 1, chociaż dziś gramy w dość nietypowym ustawieniu, bo ze mną w studiu aż 3 osoby. Na prawym skrzydle szybki niczym błyskawica, techniczny mistrz rodem z Barcelony, Piotr Bierzyński.
Cześć.
Na lewej flance postrach gdańskich orlików i obrońców, najlepszy prawonożnych zawodnik od Rumi aż po Wejherowo, Michał Fila.
Cześć.
A pomiędzy nimi nasz dzisiejszy gość, król pola karnego, rasowa dziewiątka, prawdziwy killer 11 metra, Sandrin Ławniczak.
Witajcie.
Dlatego też dzisiejszą odsłonę naszego programu śmiało możemy nazwać 3 na 1, albo jak też wolicie, roast Michała Hołogi. Zapraszam, Michał Hołoga. Co prawda dzisiaj mamy taki świąteczny, prima aprilisowy odcinek, ale na początek bardzo smutna informacja ze świata sportu. W ubiegłym tygodniu zmarł Johan Cruyff. Chyba jedna z najwybitniejszych postaci futbolu i też no chyba nie tylko jako piłkarz, tak zgodzimy się tutaj wszyscy. On był wielkim filozofem piłki nożnej, miłośnikiem futbolu, no i udowodnił to też będąc trenerem. O Johanie Cruyffie wiele już zostało powiedziane w tym tygodniu, wiele napisane, a ja mam do was takie ciekawe pytanie w związku z tym, że odeszła, no nie bójmy się tego słowa, legenda piłki nożnej. Jakie były wasze pierwsze miłości, jeżeli chodzi o piłkarzy? Kto, jaki zawodnik, na jakim turnieju sprawił, że mały Michałek po prostu zapatrzył się w ten telewizor i powiedział: tak, piłka nożna to co kocham.
No pierwszą miłością zdecydowanie był Ronaldinho. I pamiętam jego pamiętne mecze w Barcelonie i w reprezentacji Brazylii. Ale może przede wszystkim w Barcelonie, kiedy to byłem takim sezonowcem blaugrany. I patrzyłem, jak przepięknie mija, niczym później ja na orlikach, tych wszystkich obrońców, choćby Realu Madryt. I strzela najważniejsze bramki, czy później pamiętny finał z 2006 roku Ligi Mistrzów z Arsenalem. No coś nieprawdopodobnego.
Tam chyba bramki nie strzelił akurat.
Nie strzelił, ale grał w sposób nieprawdopodobny.
Sandrin?
Moją pierwszą miłością, jeśli chodzi o futbol, był Raul. I wtedy byłam też chwilowo kibicem Realu Madryt. Na szczęście to się zmieniło.
Na nieszczęście zdecydowanie.
I kolejną wielką miłością był przede wszystkim Henry i Dennis Bergkamp, no i oczywiście Robert Pires.
Piotrze, jak u ciebie wyglądała twoja sytuacja sercowa?
Uczuciowe, tak. Moje życie uczuciowe w świecie piłki. Rivaldo, rok 2002, mundial. Wszyscy się wtedy zachwycali tym prawdziwym Ronaldo, tym Brazylijczykiem, co się niesamowicie strzygł z okazji kolejnych etapów, które przechodzili na mundialu. Ja wtedy ubóstwiałem, podziwiałem to, jak gra Rivaldo. Nawet sobie kupiłem na rynku, pamiętam, koszulkę z dziesiątką, z jego nazwiskiem. No i po tym, jak go zobaczyłem, dowiedziałem się, że gra w Barcelonie, no i od tego czasu im kibicuję i nie jestem sezonowcem, jak niektóre Janusze tutaj.
Ja przypomnę, że sezonowcem byłem tylko Barcelony przez bardzo krótki
był bardzo
czas.
Bardzo krótki sezon.
Bardzo krótki czas, kiedy pamiętam, jak Ronaldinho tam grała, później to już była nieprawdopodobna miłość do Luisa Figo, który grał przecież w Realu Madryt.
Ale najpierw grał w Barcelonie, no, wiem, i zdradził ją tak jak ty, także widzę, ciągnie swój do swego.
Ale potem tworzył legendę
królewskich. Chłopcy, już może skończyć,
miało
tak?
Miało być miło. Tak.
Ale widzisz, to zapowiada też temat, który będziemy mieli niedługo, czyli El Clasico.
Czyli nuda.
El nuda, tak. Może po kolei. Najpierw porozmawiamy sobie krótko o naszej reprezentacji, bo prawda, jesteśmy po przerwie reprezentacyjnej. Orzełki zmierzyły się z Serbią i w meczu z Finlandią. No i panowie i droga pani, jak byście skomentowali występ naszej reprezentacji? No bo powiedzmy sobie szczerze, chyba Finlandia pokazała, no, że to nie będzie na pewno poziom, który czeka nas na Euro, bo to był mecz bardzo gładko wygrany, wysoko wygrany. Taki chociażby Paweł Wszołek, który prawda, powrócił do reprezentacji, wykreował w tym meczu, został wykreowany na jednego z najlepszych zawodników. No, jak wy to oceniacie? Czy ta przerwa cokolwiek nam pokazała, rozwiała jakieś wątpliwości?
Ja czekam na mecz z Holandią, bo to będzie taki prawdziwy sprawdzian. Jeśli chodzi o Finlandię, tutaj już nawet trener Finlandii i przedstawiciele związku mówili o tym, że to jest drużyna budowana od podstaw. Tak naprawdę tworzą od początku. Nie spodziewałem się tak dużego zwycięstwa, no ale nadal nie widziałem niczego innego jak zwycięstwo Polaków. Natomiast mnie bardzo zmartwił mecz z Serbią, w którym niesamowicie dali się nasi stłamsić pressingiem i tak naprawdę to, że Kuba strzelił tą bramkę bardzo ładną, no to jest trochę nasze szczęście, bo tak naprawdę klarownych sytuacji myśmy tam nie mieli.
No tak, i też zauważmy, że Serbia też jest reprezentacją w dużym kryzysie, tak? Bo tam możemy wymienić trzech zawodników, którzy grają w Premier League, to jest Kolarow, Iwanowicz i Matić. I oprócz tych trzech zawodników tam nie ma żadnego klasowego reprezentanta, tak? A my wychodzimy właśnie, no tak jak powiedziałeś, tam grał Robert Lewandowski chociażby, a on nie istniał w tym meczu, tak? Arek Milik jak słabo w obu tych meczach wypadł, a jest tak zachwalany. Ogólnie można teraz przeczytać też taką wypowiedź, gdzie się pojawiła w internecie, że mamy teraz najlepszą reprezentację Polski ostatnich lat. Jak byście to skomentowali?
Nie ma nic śmieszniejszego niż taki nagłówek w jakichkolwiek, na jakichkolwiek stronach internetowych, ponieważ ja powiem coś bardzo może niepopularnego. Ja kompletnie nie kibicuję polskiej reprezentacji w piłce nożnej. Od 2002 roku na każdym turnieju trzymam kciuki, żeby odpadli. No jak na razie to się sprawdza. Bardzo się obawiam tego, że w związku z tym, że zmieniły się troszeczkę zasady, to polska reprezentacja wyjdzie z grupy na Euro, więc już widzę ten szał w czerwcu, który będzie w każdych mediach. No myślę, boję się, że otworzę lodówkę, a to będzie Robert Lewandowski.
No myślę, że już ten balonik jest chyba niesamowicie pompowany, tak? Właśnie przez to, jak chociażby wypowiedzi tych kibiców wszystkich spod stadionu można było zobaczyć, że oni, no, półfinał u nas w naszym wykonaniu to jest minimum, co osiągniemy w tej imprezie. No a pamiętajmy, ja jednak uważam, że chyba nie jedziemy tam jako faworyt, prawda Michale?
Faworyt na pewno nie, ale ja absolutnie się nie zgodzę z zdaniem mojej poprzedniczki, a to dlatego, że o ile między rokiem 2006, no pomijając 2008, kiedy graliśmy na Euro, ale nic nam nie wyszło, a później przez Mistrzostwa Świata jedne, potem znów Euro, które było w Polsce i znów Mistrzostwa Świata, do których żeśmy się nie zakwalifikowali. Wydaje mi się, że ta reprezentacja, którą teraz buduje Adam Nawałka, jest pierwszą od wielu lat, która wykazuje taką ambicję boiskową, że naprawdę nie odpuszcza każdego centymetra i tam grają. I ci zawodnicy wreszcie w pewien sposób się dotarli na tym boisku i przez to nawet z tak słabym rywalem jak Finlandią, a jeszcze nie tak dawno, było, że nawet z takimi zespołami mieliśmy problem, żeby wygrać. Czy były to takie wygrane, nie powiedziałbym, dość spektakularne. I ci zawodnicy no, traktowali trochę kadrę po macoszemu. A teraz mi się tak właśnie nie wydaje, ze względu, że jedziemy na Euro. Ta ambicja
w końcu jest ta gonitwa, tak?
Jest miejsce, zwłaszcza, że teraz mamy gdzieś tam wykrystalizowany ten kręgosłup reprezentacji w postaci Lewandowskiego, Szczęsnego, Krychowiaka, Glika. Natomiast reszta pozycji, no może jeszcze Grosicki to można by do tego zaliczyć, ale reszta pozycji jest bardzo twarda walka o to, żeby je uzupełnić, więc wydaje mi się, że tutaj na tym Euro mamy szansę, nie na finał, bo nie przesadzałbym, są ważniejsi i silniejsi rywale, ale przynajmniej na ćwierćfinał mamy szansę.
Okej, ale nie rozumiem, jak można w ogóle mówić, że ta reprezentacja jest na przykład najlepsza w historii, bo takie komentarze też się pojawiają.
No w historii, na pewno.
A jak można porównać reprezentację, która zakwalifikowała się na Euro, do reprezentacji, która zdobyła trzecie miejsce na Mistrzostwach Świata? Więc ja powiem tak, mężczyzn ocenia się po tym nie jak zaczynają, ale jak kończą, więc porozmawiamy po Euro.
Widać, że brakowało kobiety przy tym stole.
Pewien pan powiedział, że mężczyznę poznaje się po tym, że nigdy nie kończy. To zresztą autor tych słów poprzednich. Natomiast ja bym jeszcze zwrócił uwagę na ustawienie, jakim grali Polacy, bo przecież tam na skrzydle był ustawiony Milik. Milik, który tak naprawdę powinien być snajperem, wstać ewentualnie obok Lewandowskiego albo tuż za nim. Natomiast na tym skrzydle absolutnie się nie sprawdzał. I zastanawiam się, czy tutaj trener, on sprawdza, gdzie można tych zawodników ustawić, czy on już naprawdę chce tym systemem grać. Bo jeżeli tak, no to dla mnie to jest absolutnie zmarnowany Milik.
Zauważ, że w meczu z Serbią zagraliśmy systemem 4-4-2 i wtedy był Lewandowski obok Milika i Milik też za wiele nic nie pokazał, a Lewandowski musiał grać bardziej z tyłu, tylko żeby ściągać tych obrońców. Natomiast z meczu z Finlandią już graliśmy bez Lewandowskiego, graliśmy z Milikiem na szpicy, który też praktycznie nic nie pokazał, tak?
Znaczy nie strzelił, no ale ja
się ten mecz rozegrał. Dzięki temu
natomiast, ale właśnie w meczu z Serbią może i na papierze to było 4-4-2, ale Milik cały czas był zsunięty na skrzydło, więc tutaj ja nie widzę w ogóle współpracy między
nimi.
Ale też
patrząc na mecze w eliminacjach samych, tak, wiemy, że bardzo często widzieliśmy, jak Milik najczęściej grał za Robertem, tak? Czyli albo na przykład Artur ściągał tych obrońców, albo robił to Robert, tak? Więc tutaj myślę, że to chyba było najlepsze rozwiązanie. Może też Adam Nawałka, no bo dużo mówi się o tym trzecim napastniku, kto miałby pojechać. Czy to miałby być Teodorczyk, czy może Stępiński z ruchu, bo teraz się super prezentuje. A może w ogóle jechać tylko z dwoma napastnikami kosztem na przykład skrzydłowego, który gra bardzo ofensywnie, troszkę jak Grosicki, tak, który robi tą różnicę z przodu. No jeszcze jak właśnie rozmawialiśmy o tym wyścigu odnośnie do tego pierwszego składu, o którym mówił Michał. Uważacie, bo mamy naprawdę duży problem teraz przed tym eliminacjami. Czy powinna decydować forma, czy powinno decydować nazwisko? I dlaczego o tym mówię? Ponieważ pamiętamy taką sytuację w 2006 roku, gdybyśmy wszyscy no, zdziwieni, jak, no, nie bójmy się powiedzieć, najlepszy zawodnik wtedy w tamtej kadrze, czyli Jurek Dudek, zwycięzca z poprzedniego roku Ligi Mistrzów, nie pojechał na mundial.
No, że Dudka na mundial nie wzięli.
Dokładnie, a Paweł Janas tłumaczył się tym, że on nie gra regularnie. Teraz mamy tą samą sytuację z Kubą Błaszczykowskim. Co prawda dla niego mecz z Serbią był no, bardzo dobry, tak? Bo to on zapewnił te trzy, no właśnie nie trzy punkty, ale on zapewnił to zwycięstwo. No ale moglibyśmy porównać teraz sytuację chociażby Mili, Peszki, właśnie Błaszczykowskiego i czy powinna decydować forma?
Oczywiście, że forma, bo jeżeli ma jechać Peszko albo Mila, którzy są kompletnie bez formy i naprawdę wiem, co mówię, bo regularnie oglądam mecze Lechii Gdańsk i Mila, który po 40 paru minutach oddycha rękawami, nie jest w stanie biegać na boisku. Peszko, który wchodzi na ostatnie 10 minut 8, no to moim zdaniem to już wolę wysłać Pawła Wszołka, wolę wysłać Rafała Wolskiego, który odbudowuje się w Wiśle Kraków i stanowi o jej sile.
Dobrze, ale czy teraz nie powinniśmy...
Lekko bez formy Błaszczykowskiego, który mimo wszystko jest o moim zdaniem klasę wyżej niż Mila czy Peszko, więc dla mnie tutaj nie ma
ale
żadnej
dyskusji.
Ale czy
nie powinniśmy teraz tą samą kategorią oceniać chociażby Kubę Błaszczykowskiego, który też w ogóle nie gra teraz w Fiorentinie, ma bardzo zły okres, a jednak mówi się o tym, że taki Kuba na ławce byłby potrzebny, tak?
Ale zauważ, że...
Czyli rozumiem, że stosujemy jakby no podwójne standardy byśmy stosowali wtedy w prezentacji. No,
tylko,
nie wszyscy Błaszczykowski... mieliby tą samą szansę.
No, ale
tak?
Błaszczykowski jest zdecydowanie ważniejszą postacią niż Mila czy Peszko, których cały czas tutaj przywołujemy. Natomiast jeszcze myślę, że tutaj nie jest tak do końca jasne, bo Błaszczykowski owszem nie gra we Fiorentinie, to się może w każdej chwili zmienić. Natomiast nawet jeżeli gra ze słabszym rywalem, jakim jest Serbia i to w meczu towarzyskim jest w stanie strzelić gola i tam swoje robi na tym boisku, no to jak najbardziej bym go zabrał. Zresztą zauważ, że poza Grosickim, Błaszczykowskim, no to nie mamy takich klasowych skrzydłowych. To jest nasz taki stały zestaw. Wszołek, no okej, zagrał jeden dobry mecz. Pytanie, co będzie dalej, co pokaże. Ja myślę, że tutaj najważniejszym sprawdzianem będzie, tak jak powiedział Piotr wcześniej, będzie mecz z Holandią, czyli z klasowym rywalem. Przypomnijmy, przecież zajęli trzecie miejsce na ostatnim Mistrzostwach Świata, a są i wicemistrzami z poprzednich.
No i teraz mają dużo do udowodnienia, bo się na Euro nie dostali, więc na pewno...
No ale są też w dużym kryzysie, więc to też nie wiem, czy to jest taki przeciwnik, który cokolwiek nam udowodni, jeśli chodzi o to Euro. A co do zawodników, których bym zabrała, to ja bym zabrała zwycięzcę Turbo Kozaka.
Jak to Kanal Plus ostatnio
zaproponował.
Znaczy, myślę, że na pewno... Holandia stoi wyżej piłkarsko niż Finlandia, więc będzie to na pewno ciekawszy mecz. Przypomnijmy, że rozegra się 1 czerwca na stadionie w Gdańsku. Serdecznie zapraszamy, a po krótkiej przerwie przejdziemy do tematów ligowych.
Jeden na jednego.
Wracamy po przerwie. I na początek przejdźmy do najciekawszej, najlepszej, najbardziej wyrównanej, tak? I najprzyjemniejszej dla oka lidze na świecie.
Holenderskiej.
Derby Rotterdamu bodajże teraz będą w ten weekend.
Tak.
Przejdźmy dalej. Oczywiście mówię tutaj o Premier League. I porozmawiamy teraz w Premier League może w innym kontekście, nie o mistrzostwie, bo już tutaj w tym studiu wiele razy o tym rozmawialiśmy, o tym jak Leicester niespodziewanie jest liderem, nie o drużynach, które walczą o utrzymanie, ale o tym właśnie top 4, o tym top 4, które zawsze było przypisywane Arsenalowi, o tym jakie to jest tak naprawdę nic, a w dzisiejszym futbolu okazuje się, że takie marki jak Manchester City, jak Manchester United, nawet West Ham, który gra coraz lepiej z tygodnia na tydzień, będą ostro walczyć o te właśnie czwarte, można powiedzieć śmieszne miejsce, które daje bardzo wiele. Na ten moment sytuacja w tabeli wygląda w ten sposób, że trzy zespoły mają 30 meczów rozegranych, jest to właśnie City, Manchester United i West Ham. I United, City mają po 51 punktów, a West Ham ma 50. Walka jest bardzo wyrównana. No i pytanie do was, panowie i droga pani. Czy wyobrażamy sobie, żeby cały Manchester miał wolne wtorki i środy w następnym sezonie?
Ja bym sobie tego bardzo życzył. Jak nie lubi jednej, tak i drugiej drużyny.
Może wiem, że... animozję odstawmy na bok, podejdźmy do tego czysto piłkarsko, no my wszystko troszkę byśmy stracili, no nie oglądając jednak Kuna Aguero, czy no tych tej młodzieży z Manchesteru, która naprawdę się świetnie prezentuje.
Ja bym tu większej straty wypatrywał. To znaczy, jeżeli się tak zdarzy, że Mourinho obejmie Manchester United, to nie będziemy mieli pojedynków między Guardiolą a Mourinho przeniesionych z Primera División na Premier League i tu bym upatrywał te największe szanse. Nigdy nie powiem zachwytem do petrodolarów i nie lubię Manchester United, drażni mnie ich styl gry, a szczególnie drażni mnie Wayne Rooney. Dla mnie to jest, o Jezu, nie piłkarz po prostu, chodzące jakieś takie coś. I życzę sobie, że tych drużyn nie będzie. No może poza oglądaniem dwóch trenerów, którzy walczą na ławkę trenerskich.
Mnie bardziej boli to, że Tottenham ma szansę grać w tej Lidze Mistrzów. No i niestety jakoś będziemy musieli to przeżyć, jeśli faktycznie się zakwalifikują, chociaż mają dosyć ciężki terminarz, więc może faktycznie wypadną jeszcze z tego top 4, no bo to są jednak kurczaki, no nie oczekujmy po nich zbyt wiele.
Ale tak, zobacz, na bok odłożone, faktycznie.
Ale zobacz, nie lubisz Tottenhamu, jak wnioskuję, a jesteś w ich kolorach i w barwach ubrana.
W radiu nie widać.
Nie, ale tak powiedzmy poważnie, nie, żartowałem. Natomiast jeśli chodzi o to top 4...
Prima Aprilis.
Prima Aprilis, haha, nie, dzisiaj nie będzie poważnie. Oba Manchestery jakby wypadły, ja bym się nie obraził, bo zawsze to działa na takiej zasadzie, ktoś odpada, ktoś wchodzi dalej, tak? Czyli okazuje się, że lepsi będą grali, tak? Przynajmniej na ten moment lepsi. I też nie patrzę na to na zasadzie, że to jest marka, no bo tak naprawdę City oprócz...
Ja wiem, no Marsylia też kiedyś była wielką marką, czyli na przykład Olympique Lyon,
tak? Dlaczego po nich
oczywiście
nie płacimy? Także...
Tylko teraz kwestia jest taka, cały czas mówimy o tym, jak słaba jest Anglia w rozgrywach europejskich. Jak
no
teraz mamy tylko jedną drużynę, wyjątkowo jest to Manchester City, to jest ich najlepsze osiągnięcie w historii. Dość krótkiej historii. Ale zauważmy, jeżeli byłaby taka sytuacja, że mamy pierwsze Leicester, drugi Arsenal, trzeci Tottenham i czwarty jest ten West Ham, no to ja nie wiem, czy tak naprawdę dwie drużyny mogłyby wyjść z grupy. Przy takim poziomie, jaki reprezentują drużyny hiszpańskie, jaki reprezentują drużyny niemieckie, coraz silniejsza jest ta liga włoska. Zresztą nie zapomnimy, że właśnie Anglia z Włochami walczy o te punkty, żeby to czwarte miejsce cały czas zostało w Anglii. No nie wróżyłbym, że tak naprawdę, chociaż może być różnie, tak? Wiemy, że na Atletico też nikt nie stawiał, gdy szli aż do finału z Realem Madryt. No ale naprawdę słabo by wyglądała ta czwórka. I chyba wtedy Arsenal byłby tym chyba największym faworytem, który mógłby najwięcej osiągnąć, gdzie teraz tak naprawdę jest drużyną, która zaraz odpada w 1/8 i nikt na ich nie stawia.
Ale widzisz, to wszystko zależy od tego, na kogo te drużyny z tej top 4 Premier League trafią w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Bo dla mnie to jest pewien wyznacznik, ta pierwsza faza grupowa. Tam gra każdy z każdym, więc wyrównane są szanse. Gramy najpierw na swoim boisku, potem gramy na boisku rywala, czy tam zależy, jak się terminarz układa. Dla mnie to jest weryfikacja. Faza pucharowa to już jest gra tak naprawdę na jedną kartę. To jest mecz i rewanż. I jeżeli trafia się na taką Barcelonę czy Real i trafi na nią West Ham, no to kto przy zdrowych zmysłach obstawi West Ham? No nie oszukujmy się, teraz gra przecież, Real zagra z Wolfsburgiem, tak? W jednej czwartej.
No i remis no tutaj dobrze, już by był sensacją.
Już tak? Byłby remis Realu z Wolfsburgiem sensacją, ale sensacją naprawdę szkodliwą dla Realu. Ale z kolei gra Barcelona z Atletico i to będzie ciekawy pojedynek. Gdyby grała Barcelona z West Ham, no to widzisz, wszyscy by się przełączyli.
Mówisz, że nikt by nie obstawił na West Ham, a nie oszukujmy się teraz, jak grała Barcelona z Arsenalem. Ile osób tak naprawdę szczerze obstawiała, że Arsenal wyjdzie?
Tylko wiesz, że to jest jeszcze działa marka. Arsenal jest pewną
no
marką wyrobioną przez
marce,
lata.
Mówimy o marce, czy o tym, o jakości zespołu w danym sezonie?
Znaczy, no, ja myślę, wiesz, że to można spokojnie połączyć. Jakość sezonu oczywiście jest wyznacznikiem, jak będzie grała z Barceloną, ale ta marka jednak robi, że dajesz jeszcze jakieś szanse Arsenalowi. Ale jeżeli to byłby West Ham, nawet gdyby był 100 razy silniejszy na papierze niż Arsenal obecnie, nikt by nie dał im szans. No właśnie dlatego, bo nie są żadną marką.
Może wracamy znowu do tej kwestii, że przeciętny kibic, który raz w tygodniu chce obejrzeć sobie mecz, jednak bardziej zależy mu na właśnie na przykład zobaczenie takiego Real Bayern, tak, niż Tottenhamu z Dynamem Kijów chociażby. Tak? No, te marki jeszcze nie przyciągają, no i to trzeba sobie szczerze powiedzieć.
Pamiętajmy o jednym, że tak naprawdę w dzisiejszym futbolu rządzą pieniądze, więc tak naprawdę jeśli te zespoły będą grały w Lidze Mistrzów, mogą przyciągnąć prawdziwe gwiazdy. Więc ciężko tak naprawdę powiedzieć, kto będzie grał w tych klubach w przyszłym sezonie. Więc dla takiego West Hamu taka Liga Mistrzów może być dużą szansą, jeśli chodzi o przyciągnięcie ciekawych zawodników. No i to wszystko tak naprawdę zweryfikuje przyszły sezon.
Szczególnie, że też zmieniają stadion, tak? gdzie stadion będzie większy, będą większe przychody z nieumeczowego. Też stadion poruszyła ciekawy temat. Jak bardzo by to wpłynęło na rynek transferowy, jeżeli mamy nowego trenera, będziemy, już o tym wiemy, nowego trenera w City, którym będzie Guardiola, już mówi się o totalnej przebudowie Manchester City, co drugie nazwisko jest łączone z Manchesterem City, a dzisiaj w Prima Aprilis, no to chyba wszyscy piłkarze świata, łącznie z Jakubem Wawrzyniakiem. To
po przepraszam, Jakub Wawrzyniak już jest oficjalnie zakontraktowany w Barcelonie, więc nie zapędzaj się.
Nie, do Manchesteru Peszko idzie.
A po drugie, jeżeli United, które też, no jak wiemy, raczej Van Hal nie utrzyma się następny sezon, jeżeli byłby tam Mourinho, też będzie chciał zbudować drużynę pod siebie, jak bardzo ucierpiłby na tym też rynek transferowy, tak? Jeżeli jednak jest mniejsza moc przyciągania zawodników do klubu, który ci nie zagwarantuje jednak tych występów w Lidze Mistrzów. No, Romelu Lukaku, jeden z najlepszych strzelców właśnie Premier League, już powiedział o tym, że on się zastanawia na tym, że on kocha Everton, ale ma 23 lata i on by chciał jednak, wie, że nie jest pewny, czy Everton może mu zagwarantować to, te środowe, te wtorkowe mecze.
No tak? W tym sezonie na pewno nie, więc...
Ale zauważ jedną rzecz, że przy Manchesterze United, kiedy Van Gaal objął i nie zakwalifikowali się do europejskich pucharów, nawet do przecież Ligi Mistrzów, ten jeden sezon taki był, to i tak byli w stanie ściągnąć bardzo ważnych zawodników, takich przecież jak Schweinsteiger, jak Memphis Depay,
tak, za tylko
potężne pieniądze. No. Właśnie, oni nigdy nie byli warci tyle. Albo Martial za 45 milionów, tak?
Tak, ale czy oni wydali strasznie dużo, tam polityka transferowa jest zupełnie inny temat, tylko wiesz, jeżeli podajesz przykład Schweinsteigera i Martiala, to nie jest Pogba, czy chociażby, no nie wiem, czy Robert Lewandowski.
Ale nigdy Pogba nie zagra w Manchester United, nie oszukujmy się, on będzie wybierał między dwoma, no nie trzema klubami, to jest Real, Barcelona i Bayern Monachium, gwaranci sukcesów pierwszego miejsca w lidze i gry przynajmniej w półfinale Ligi Mistrzów. Kiedy Real,
ale co to za liga, no? Tam znaczy, walczą dwie drużyny.
Może już pomijając to, troszkę się zapędziłeś dzisiaj, Michale, jeżeli wymieniłeś Real i Barcelonę i Bayern jako gwarantów pierwszego miejsca w lidze. No ten Real troszkę...
Ale nie pachnie gwarantem pierwszego miejsca, ale Atletico,
ale to, między,
to tak.
Między
tak.
Jednym a drugim Barceloną a Realem to zawsze się toczy o to pierwsze miejsce, tak? Więc oni tak grają w Lidze Mistrzów.
To może płynnie przejdźmy, już jak mówimy o Lidze Mistrzów, przejdźmy do jej takiej troszkę brzydszej siostry, o której bardzo rzadko wspominamy, czyli Lidze Europejskiej, ponieważ czeka nas bardzo ciekawe spotkanie w czwartek. Mianowicie Borussia Dortmund podejmie na swoim stadionie Liverpool. Przypomnijmy, Liverpool, który trenuje Jurgen Klopp, więc powrót Jurgena na stare śmieci. No i pytanie do was, czy to już jest finał?
Tak to się troszeczkę zapowiada, no bo hit na pewno niesamowity. Ja bym takie mecze widział najchętniej w Lidze Mistrzów tak naprawdę. Tutaj
zauważmy,
nie wiem,
też,
co powiedzieć.
Troszeczkę
bo...
się zapędziłeś. Liverpool w Lidze Mistrzów?
Ja, dobra, to już te animozje naprawdę na bok odłóżmy, ale...
Jedyny angielski klub, który lubię.
No widzisz,
Liverpool?
Dlatego nie grają w Lidze Mistrzów. Natomiast,
nie, za Gerarda.
Tutaj z jednej strony Borussia, która gra w fenomenalny futbol.
No zauważmy
ostatnio
też, że Borussia na tym, i Liverpool i Borussia pokonały już drużyny, które też były faworytami, tak? Bo Dortmund pokonał Tottenham. No, dość mocno, dość pewnie. No i Liverpool też pokonał na swojej drodze, miał Manchester United, któremu od razu przypisywało się finał, więc można powiedzieć, że tak naprawdę ze wszystkich drużyn, które zostały, no chyba tego Sevilla może jeszcze zagrozić, coś jest, namieszać, tak?
Jest ten czarodziej, Dortmund ma czarodzieja z Gabonu, za którego Perez chce dać 100 milionów euro, albo 120, albo 150.
Możesz mi tego nie przypominać.
Michał, jak słyszycie, jest zachwycony tym transferem, który widnieje tam w przyszłości. Liverpool ma fajną kadrę, która czasami po prostu nie daje rady podnieść ciężaru oczekiwań.
Ale mentalności troszeczkę brakuje.
Bardzo
jak można
możliwe
wygrywać 2-0 i przegrać 3-2?
Dokładnie, więc tutaj tak naprawdę wszystko się może zdarzyć, bo Borussia jest bardzo mocna, ale Liverpool też im nie ustępuje, powiedzmy, sportowo. Tak?
To może jeszcze dodajmy też, że Jurgen Klopp jednak miał mniej czasu niż Tuchel, żeby tą drużynę poukładać. Tak?
No
Dortmund już gra jego filozofię, a Liverpool cały czas się stara, co właśnie wychodzi w takich meczach, jak tutaj wspomniała Sandrin, z Southamptonem wygrywali 2-0, a przegrali ten mecz 3-2.
Dlatego ale... sądzę, że zwycięzca tego dwumeczu później zagra w finale i będzie bardzo duże prawdopodobieństwo, że sięgnie po puchar Ligi Europejskiej, bo nie oszukujmy się, no tylko te dwa, no trzy zespoły jeszcze Sevilla, o których żeśmy wspomnieli, choć teraz jest trochę, ma problem z kontuzjami, wcale nie jest tak dobrze z Sevillą. No nie ma płuc, czyli Krychowiaka, który dopiero wraca do pełni sił, także tutaj bym patrował spokojnie szans albo w Liverpoolu. No,
ja jeszcze liczyłem, powiem szczerze, Bayern, na Bayer Leverkusen, ale oni odpadli w dwumeczu z Villarrealem, co dla mnie było dużym szokiem. Przypomnijmy tylko tak pro forma o parach. W czwartek zagra Villarreal ze Spartą Praga, Borussia Dortmund z Liverpoolem, Braga z Szachtarem i Atletik z Sevillą. A o najciekawszych meczach tego weekendu porozmawiamy po krótkiej przerwie.
Jeden na jednego.
Porozmawiajmy teraz o tym, co będzie najciekawsze w ten weekend do obejrzenia dla przeciętnego Janusza przed telewizorem.
Michale, ja myślę, że to jest jeden, jedyny mecz, o którym warto wspomnieć w tych zapowiedziach, a każdy inny przy nim po prostu blednie.
Znaczy ja też
i
uważam,
Piotr
że
się ze mną
tak,
zgodzi.
Też uważam, że derby Rzymu to naprawdę jest poważna walka. Lazio podejmie Romę na swoim stadionie. To będą emocje.
Nie zapomnijmy.
A ja poszłabym jeszcze dalej. Ciekawsza będzie walka utrzymanie Sunderland West Brom.
PSV Eindhoven kontra AZ Alkmaar też absolutnie hit.
Dobrze, a tak na poważnie.
Możecie sobie używać, pozwalam już, wam ten
przejdźmy
jeden
już
dzień
do tego tematu, no bo Michał czeka tu po prostu od 8 rano. Nie, już pobudził się, on tylko wstaje, jadł śniadanie, myślał o tym meczu, poszedł do szkoły, zapakował kredki, myślał o tym meczu, będzie kąpał się wieczorem, będzie myślał o tym meczu i wstanie w sobotę. I na jaki mecz tak czekasz, Michale?
na mecz Legii z Lechią Gdańsk. Odmówili akredytacji.
Oj, cudownie.
Absolutna walka Lechii Gdańsk o pierwszą ósemkę. Legia, która musi wygrać się mistrzostwo, bo inaczej Bogusław Leśniodorski po prostu zatłucze na Łazienkowskiej.
A na drugim telewizorku będzie gdzieś tam w oddali leciał...
Jakim telewizorku?
El Clasico, tak?
Tylko będę miał wynik w telefonie odpalony. Żebym sprawdzał przypadkiem, ile Real dostanie bramek.
Czyli rozumiem, Michał, że już jesteś przygotowany na ten mecz. Twoja opinia jest taka, że no już Real zagra tylko tak nawet nie o honor?
Znaczy ja powiem tak, Gareth Bale ostatnio powiedział, że w walce o Mistrzostwo Hiszpanii jeszcze nic nie jest rozstrzygnięte. I jeżeli to są słowa Garetha Bale'a,
prima brilis jest dzisiaj, tak? Więc
faktycznie. No najlepsze to, że powiedział to wczoraj, także to jest chyba w tym wszystkim
zmiana
najgorsze.
Czasu.
Mógł ewentualnie, wiesz, być gdzieś tam...
Na Barbadosie.
Na Barbadosie, tak. Natomiast ja powiem tak... Nie wiem, co musiałoby się stać takiego w lidze hiszpańskiej, niespodziewanego. Chyba Barcelona musiała być cała pijana albo na kacu, żeby przegrać Mistrzostwo Hiszpanii. Absolutnie nie wygrają.
Katalonia mogłaby się odłączyć po prostu.
Ewentualnie mogłaby się Katalonia odłączyć, ale tutaj nie. Powiem tak, no Barcelona jest w absolutnej przewadze nad Realem obecnie. No Zidane nie jest tak doświadczonym trenerem i jeszcze nie pokładał w 100% tej drużyny. No
tak, to będzie jego pierwsze El Clasico.
Pierwsze El Clasico w roli trenera i ja bym tutaj... Będę szczęśliwy z remisem na poziomie 2-2, bo jest to gdzieś tam do zrealizowania, jeżeli Real zagra mądrze, nie złapie głupiej czerwonej kartki za faul albo kopanie innych na boisku.
Pepe także... gra? Pepe będzie grał.
Pepe gra.
No to czerwona murowana.
Znaczy powiem tak, ostatnio czytałem statystyki na portalu realmadrid.pl i tam tak, było jasno powiedziane, Pepe jest najmniej faulującym obrońcą, najmniejszą ilością żółtych kartek obrońcą w Europie, także ja bym tutaj wcale tego nie skreślał.
Ale
jest coś się włącza takiego na El Clasico, że jest po prostu zwierzę.
To mówi Piotr, że bo też była gdzieś taka statystyka, chyba na 20 ostatnich spotkań El Clasico, 12 Real zakończył w dziesiątkę, tak? Więc coś,
to jest najlepszy tego przykład, że Real zagra z każdym innym zespołem bez czerwonej kartki, zagra dobrą piłkę, nawet jeżeli to jest klasowy
rywal. Nie wytrzymuje
rywal.
Presji?
Powiem tak, grają, po pierwsze, grają na
Camp Nou.
W sumie
teraz grają bez presji tak naprawdę, no bo już walka...
Grają o drugie miejsce, wicemistrzostwo kraju, więc ta presja jest. Zresztą El Clasico jest takim meczem i to jeszcze na Camp Nou przy praktycznie 100-tysięcznej widowni, to jest ta presja. I myślę, że jeżeli Real ponownie przegra tak kompromitująco jak na meczu na Estadio Santiago Bernabeu, to po prostu cały Madryt ich wygwiszcze. Łącznie z Zidanem, który jest legendą Real Madryt.
Zresztą tutaj tej czerwonej kartki faktycznie, przepraszam, nie w Pepe będę upatrywał, tylko może Isco wyjdzie na boisko i... Taki rybnik.
Czego mu nie życzę.
Tak, może Isco wyjdzie i on tam ponownie kopnie Iniestę i wyleci. No, on jest z tego znany ostatnio. Także Real sportowo, w chwili obecnej przynajmniej, nie jest na tym samym poziomie co Barcelona.
Z drugiej strony mówimy tak, ale upatrujemy teraz Realu w finale Ligi Mistrzów znowu. Jeżeli w El Clasico nie potrafią sobie poradzić, a jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że w finale czeka tak naprawdę do pobicia będzie Barcelona. Teraz pytanie tylko...
O ile w półfinale się nie spotkają, bo jest taka możliwość.
No też, ale no więc gdzieś tam Barcelona będzie trzeba pokonać. A chyba jedyne, gdzie kibice Realu upatrują sukcesów, no to jest chyba tylko Liga Mistrzów.
No tylko Liga Mistrzów została. No pamiętam komentarz, że Real wygrywając w 2014 Ligę Mistrzów zajął trzecie miejsce w sezonie, tak?
No i tak, to jest twoja największa nadzieja.
To jest chyba jedyna moja nadzieja.
To wtedy właśnie Atletico wyeliminowało Barcelonę, tak?
Więc to było łatwiejsze zadanie, jakby chyba, że wydawałoby się, że Atletico będzie prostszym rywalem niż Barcelona, a wtedy tak się nie okazało, bo do 92 minuty 48 sekundy Real był bez Lade Simy, tak? Więc ja powiem, ja mam jeszcze jeden taki problem z Realem Madryt ostatnich lat. Ja mam wrażenie, że królewscy podchodzą z mniejszym szacunkiem do rywala i że Barcelona taki wykazuje większy respekt i tej kulturę gry można patrzeć.
Że nawet jadąc na przykład do takiego Londynu, mimo wszystko wiedzą, że ten Arsenal stoi niżej, no bo trzeba to sobie powiedzieć, stoi niżej piłkarsko, jeżeli chodzi też o gwiazdy, a jednak starają się z nim grać jak równo. Szanują przeciwnika przede wszystkim. Tak,
a nie wiem, Real w innych meczach tak się nie zachowuje, tak, bo to akurat nie chcę od razu ich skreślać, ale przy El Clasico mam wrażenie, że im się coś takiego włącza, że jeżeli nie pobiją Barcelony i nie upokorzą ich na własnym stadionie, to jest jakaś wielka ujma na honorze. To jest mecz, tak? Zwłaszcza, że sezon jest przegrany, tam nie ma różnicy jednej punktu czy dwóch. To jest sezon przegrany, nie oszukujmy się.
Ja
to jest walka tylko o drugie miejsce.
Ja to El Clasico widzę tak, że remis w ogóle jakby nie byłby niespodziewany, bo Barcelona w tym sezonie szczególnie uwielbia tracić bramki w ciągu pierwszych 30 minut, potem ewentualnie wygrywać albo gonić wynik, więc jeżeli Real strzeli pierwszy, to ja nie będę zaskoczony, tylko po prostu będę bardziej zdenerwowany.
Większym zaskoczeniem będzie Thomas Vermaelen.
Tak, tak.
W pierwszym składzie.
albo on, albo Bartra tak naprawdę, no bo tam Mathieu wypadł teraz przez kontuzję. Ogólnie tam troszeczkę tych kontuzji jest. Jordi Alba tam mówi, że go boli. Adriano też nie za dobrze się czuje. Busquets, Rakitic, także kłopoty są, ale nie do zastąpienia. Natomiast Real tutaj w pełni zdrowy skład. Z tym, że co z tego, że zdrowy skład, ale tam nie ma kogo wystawić, no bo przepraszam, Ronaldo, który jest bez formy.
No bez takiej formy tam, nie wie, że to jest zawodnik typu jak Leo Messi, nawet jeżeli wraca, to tak, jest w stanie zmienić bieg wydarzeń meczu. No to jest jedna akcja, gdzie jedno podanie.
Gdzie się podziały te jego driblingi i te jego strzały?
No to ostatnio w reprezentacji dał popis. No. Widzieliśmy
raz,
to obaj.
Pierwszy raz w ciągu ostatniego roku tak naprawdę. James Rodriguez totalnie bez formy.
Dlatego to jest moim zdaniem największa bolączka, bo ile trio BBC jest w formie, no jest sprawne i będą grali. Natomiast środek pola, no ja nie wiem, Kovacevic, który jest bez formy, no tylko Modric, Kroos, który ostatnio jest uważany za niszczyciela gry Realu.
No tak naprawdę Real teraz stoi bramkarzem, tak? Bo to jeszcze chyba jedynie bramkarz.
No
jest
i obrońcy też jeszcze
murem,
spokojnie.
Tak? No Varane, no.
Varane, Ramos, tak, okay, Pepe, no tego nie będziemy... Danilo, który ostatnio lepiej gra, ale powiedzmy.
Dlatego no, może, moglibyśmy się spodziewać bardzo nudnego klasyko, można by pomyśleć. Takie obie drużyny mogłyby zagrać bardzo zachowawczo, bo Barcelonie...
Takie piłkarskie szachy mogłyby
jest, jest na rękę.
To będzie wyglądać jak większość El Clasico, czyli Barcelona pozycyjnie, Real z kontrataku, komu wyjdzie, ten strzeli. I tak to się zakończy. Natomiast no, nie widzę większej szansy Realu na zwycięstwo, ale remis jak najbardziej jest w zasięgu.
A więc przypomnijmy, sobota, godzina 20:30.
Mecz Legii z Lechią. Zapraszam przed telewizory
i na stadion.
A gdzieś
tam w tle Barcelona Real. W innych ligach, chociażby w Premier League, bardzo ciekawe spotkanie w sobotę o godzinie 18:30. Liverpool, który no jednak cały czas ma jakieś tam aspiracje na puchary, podejmuje wyjątkowo dobrze grający Tottenham. No i jak już wspomnieliśmy, w niedzielę o 15:00 Lazio podejmie Romę. Za dzisiejsze wydanie audycji 1 na 1, a właściwie dzisiaj 3 na 1, dziękuję Państwu Michał Hołoga i moi goście, czyli
Piotr Gierzyński,
Sandrin Ławniczak,
Michał Fila.
Prima Aprilis.
Jeden na jednego.